Nazywam się Mariusz Rybusiński, jestem inżynierem z WIMA i w dniu dzisiejszym mam przyjemność przedstawić Wam możliwości, jakie daje WIM w połączeniu z Azurem, jakie mamy narzędzia, które integrują się z chmurą azurową. Więc pierwszy z produktów, o którym Wam powiem, będzie WIM Fast SCP dla Azura. Następnie parę słów o Direct Restore do Azura, czyli do odtwarzania maszyn wirtualnych bezpośrednio do środowiska azurowego, jak również o nowym produkcie. Chyba jeszcze w Polsce na żadnej konferencji nie był on pokazywany. Mam na myśli backup do Office'a 365. Może zanim przejdziemy dalej, to takie pytanie tutaj do sali, jak mniej więcej, nie wiem, znacie produkty WIMA? Pozostałe osoby znają, mniej więcej wiecie, czym się WIM zajmuje w skrócie. To w takim telegraficznym skrócie, czym się WIM zajmuje. Zajmujemy się obszarem związanym z backupem środowisk wirtualnych, tak jakby w jednym zdaniu opisując nasze portfolio, czyli z jednej strony backup. Skupiamy się przede wszystkim na wirtualizacji, choć ostatnio nie tylko, potrafimy również backupować maszyny fizyczne. I drugi obszar jeszcze jest monitorowanie, ale tym się dzisiaj nie zajmiemy. Pierwsza sprawa, zanim przejdziemy już do konkretów, to możecie znaleźć również na naszych witrynach taki white paper, który przygotowałem, który nawiązuje do tych wszystkich produktów, o których dzisiaj będę wspominał. One również istnieją w wersji darmowej. Jest artykuł, który opisuje, jak po prostu wykonać backupy, czy to maszyny fizycznej, czy wirtualnej, i przy pomocy darmowych narzędzi wynieść te wszystkie backupy do Azura i je uruchomić w Azurze jako maszyna wirtualna w Azurze. Także to zachęcam do pobrania. Pierwsza sprawa, WIM Fast SCP dla Azura. Co to jest i jaki cel przyświeca temu produktowi? Chodzi o to, że jeżeli mamy maszynę wirtualną w Azurze. Kto z Was nie ma jakiejś maszyny wirtualnej w Azurze? No tu jest parę osób. I potrzebujecie przenieść jakieś dane do wewnątrz wirtualki albo z wirtualki. Jakie mamy najczęściej opcje? Jakie są możliwości? Możemy to zrobić przez RDP-a, prawda? RDP ma taką niedogodność, że ograniczenie wielkości plików to chyba do 2 GB. Jak zerwie połączenie, trzeba ponownie całość przerzucać. Znaczy, jedna jest możliwość RDP, ale no nie jest najstabilniejsze łącze. Mamy też możliwość wysyłać dane za pomocą jakiegoś VPN-a, prawda? No, ale nie zawsze mamy VPN-a pod ręką. Więc w tym celu powstał WIM, który pozwala w łatwy i wygodny sposób wysyłać dane do wewnątrz maszyny wirtualnej, która jest w Azurze. Także jest to szyfrowane po prostu po HTTPS-ie, idzie po SSL-em i można ustawiać automatyczne zadania, jak wysyłania lub pobierania danych. Jakie są tutaj możliwości? Od strony Azura, generalnie systemy Windowsowe, ponieważ to działa w oparciu też o technologię PowerShell'a, wykorzystujemy PowerShell'a, więc PowerShell powinien być też jakby aktywowany. W tym starym, w klasycznym modelu maszyny wirtualnej było to automatycznie uruchomione, aktywowane. W ARMie powinno się to dodatkowo parę rzeczy wyklikać, żeby ten PowerShell Remoting był dostępny dla maszyny wirtualnej. W tym momencie przy pomocy naszego narzędzia, tego Fast SCP, możemy te maszyny jakby sobie dodać taką maszynę ażurową i wtedy widzimy normalnie Explorer dla tej maszyny i możemy ją sobie tam dowolnie wybrać, wysłać albo pobrać dane. Jakiego są mogą być rodzaju scenariusze użycia takiego narzędzia? Pierwsza sprawa to jest wszelkiego rodzaju modyfikacje danych, na których pracujecie, czyli nie wiem, już uruchomionych, chcecie dorzucić jakieś aplikacje, z których dane dla aplikacji, które już są uruchomione w Azurze. Czy to aktualizacje, czy logi zebranie security i skopiowanie do swojej sieci lokalny, czy też na poziomie plikowym jakieś okresowe zabieranie plików. Chcielibyście zobaczyć, jak to narzędzie wygląda w akcji? Pozwólcie sobie, że tutaj usiądę. I w ten mniej więcej sposób, tutaj nie wiem, czy widać, wygląda narzędzie. Po pierwsze, pierwszy krok, który należy dodać po zainstalowaniu, no to musimy dodać maszynę wirtualną. Można tutaj po prostu przez Add Virtual Machine i tu podajemy namiary na naszą maszynę Azure'ową, prawda, tam to jest domyślny port akurat nie PowerShell, ale to może być dowolny w zależności jaki sobie wybierzecie. Ja już tu mam tą maszynę wirtualną dodaną, więc mogę sobie swobodnie przeglądać wszystkie foldery, które są w tej konkretnej wirtualce. Tu sobie dla porównania możemy sobie podejrzeć, mam ją przez RDP-a. Wrzućmy sobie jakiś plik, tutaj jeszcze proszę bardzo, wrzucimy tutaj sobie do tempa. W tym momencie jeszcze nie ma żadnych plików w tempie, więc to co możemy w tym momencie zrobić, to wrzucimy sobie jakiś plik, upload files, niech będzie tutaj z pulpitu, niech to będzie taki plik. Tu są zadanie, ono jest w tym momencie uruchomione, wysyła. O, nie wiem, czy już zdążyliście dojrzeć, ale jeszcze raz sobie tutaj podejrzymy sobie statystyki, to ten jeden plik ode mnie z desktopu go sobie wysłaliśmy. Jeżeli teraz jakby sobie podejrzymy po RDP-ie, ten plik już tutaj dotarł. Więc w ten sposób łatwy można wysyłać pliki. To jest jako takie samodzielne narzędzie do wysyłania plików jakby na żądanie, ale można również tworzyć zadania. Zadania, które mogą robić to cyklicznie do wskazanego folderu, czy zadania, które wskazane pliki lub foldery wyślą do wskazanej lokalizacji wewnątrz maszyny wirtualnej w Azure zgodnie z określonym harmonogramem. I to działa zarówno dla uploadu, jak i downloadu z takiej maszyny w Azure. Na przykład dodatkowe możliwości również przed i po wysłaniu takich plików do tej wirtualki azurowej można jakiś dodatkowy skrypt PowerShellowy odpalić, żeby się wykonał jakąś tam, nie wiem, użył te dane, które wysłaliśmy. Czy jakieś pytania do tej części, do tego produktu, tego FastSCP dla Azura? Tak, to jest tylko na bazie systemów plików Windowsowych. No, no, używamy PowerShella, dlatego więc poprzez PowerShella wyciągamy te dane. Więc to jest pierwsza część tej prezentacji dotycząca produktu, tego FastSCP darmowego produktu. Drugi obszar, drugi produkt, omówimy w dniu dzisiejszym, jest to wysyłanie backupów. Znaczy odtwarzanie backupów do Azure'a jako maszyna wirtualna. Dla tych, którzy nie do końca znają nasze produkty, no, WIM zajmuje się, tak jak wspomniałem, backupem do wirtualizacji, zarówno i do Hyper-V, i do VMware'a. Możemy sobie backupy robić gdzieś lokalnie. Możemy je sobie później też dowolnie na przykład wysyłać na zdalne repozytorium, które może być na przykład ulokowane w Azure. I na wiosnę tego roku wypuściliśmy produkt o nazwie Direct Restore to Microsoft Azure, który jest appliance'em azurowym, czyli po prostu gotowa, preinstalowana maszyna wirtualna w Azure, którą można wykorzystać do odtwarzania z niej maszyn do Azure. Natomiast w nadchodzącym nowym produkcie, w wersji 9.5 naszego flagowego produktu WIM Backup and Replication, ta funkcjonalność jest już zintegrowana i poszerzona po prostu z naszym core'owym produktem. W ramach tego możemy jak backupujemy WIM Backup and Replication, backupuje maszyny Hyper-V VMware'a, mamy nasze też drugie narzędzie WIM Endpoint Backup do backupu końcówek desktopów i laptopów, desktopów, jak również systemów serwerowych. Pod koniec roku będziemy mieli też również narzędzie podobnie do backupu fizycznych maszyn Linuxowych. I z tych wszystkich Z tych wszystkich rozwiązań mamy możliwość właśnie wysyłania i odtworzenia jako maszynę wirtualną w Azure. Z wszystkimi krokami pośrednimi, czyli wysłanie, skonwertowanie maszyny z formatu na przykład fizycznego albo z VMware'owej maszyny wirtualnej do formatu akceptowalnego przez Azure i zarejestrowanie tego już tutaj w dowolnym trybie, czy w klasycznym, czy w ARMowym i taką maszynę możemy mieć ją i sobie tutaj uruchomić. No i tak jak właśnie wspomniałem, czyli może to działać jako niezależne, jako darmowy appliance, który jest już gotowy do pobrania w Azure Direct Restore to Microsoft Azure. No, jak wpiszecie słowo kluczowe Vim w marketplace azurowym, to łatwo znaleźć. I jest właśnie również zintegrowany z tym naszym core'owym, teraz w wersji najbliższej 9.5, która jeszcze w tym miesiącu powinna się pojawić. Będzie można zarówno odtwarzać takie backupy na lokalne repozytorium, z drugiej strony takie backupy mogą być odtwarzane jako maszyna wirtualna w Azure. Mamy również darmową wersję tego Vim Backup and Replication, czyli produkt o nazwie Vim Backup Free Edition, który również tutaj będzie miał taką możliwość, czyli odzyskujemy sobie maszyny do naszego lokalnego środowiska, czy to Hyper-V, czy do VMware'owego, jak również odtwarzanie jako maszynę wirtualną w Azure. Czyli w tym momencie Azure staje się naszym takim disaster recovery center, prawda? Możemy użyć w przypadku, nie wiem, faktycznej awarii i chcemy uruchomić zapasowe środowisko, może być środowisko testowe. Lokalnie działa nam wszystko, ale chcemy sobie coś przetestować, jak, nie wiem, nowe update'y, nowy jakiś projekt ma być wchodzący, jak on się zachowa. Możemy sobie wszystko uruchomić w Azure i tam użyć jako środowisko deweloperskie, testowe, dowolne. I to, co sygnalizowałem, przecież tu użyłem nazwy Vim Backup Endpoint Free, natomiast pod koniec roku to narzędzie zmieni nazwę na Vim Agent for Windows, ponieważ będzie bliźniacze narzędzie Vim Agent for Linux. Więc to było to narzędzie i ponownie, nie wiem, chcecie zobaczyć, jak to wygląda? Więc całkiem przypadkiem mam je również tutaj zainstalowane. W tym momencie mam tutaj uruchomioną konsolę tego najnowszego narzędzia Vim Backup and Replication w wersji 9.5. To jest jeszcze wersja beta, także na dniach pojawi się wersja finalna. No ale może samego procesu wykonywania kopii zapasowych, może już sobie to darujemy, nie będę o tym powtarzał, bo to jest już na pewno na wielu prezentacjach było omawiane. Jeżeli ktoś z Państwa jest zainteresowany szczegółami, to możemy sobie tutaj w kuluarach porozmawiać. Natomiast jeżeli już wykonałem backup, czy to dowolnego rozwiązania, to po pierwsze w opcjach konfiguracyjnych muszę skonfigurować sobie subskrypcje azurowe. Mogę sobie tutaj wybrać po pierwsze moje preferencje, czy ma być to Resource Manager, czy tryb klasyczny. W kolejnym kroku mogę wskazać już namiary na moją subskrypcję, po prostu pod jakim... w tym momencie jednak tu się nam nie uruchomi, bo nie ma tutaj ta maszyna internetu. Więc na tym kroku pewnie jest ostatni krok, na którym jesteśmy się w stanie przeklikać w tym momencie. Ta subskrypcja będzie używana do odtwarzania. Natomiast po dodaniu takich subskrypcji, jednej lub kilku, na których chcemy pracować, możemy sobie dowolnie takie backupy, czy to klasyczny sposób otworzyć, czy też jest właśnie nowa opcja w menu Restore to Microsoft Azure. W tym momencie, jeżeli wybierzemy sobie tą opcję, to ponownie on już wybierze nam tą, którą mamy w preferencjach, prawda, czyli Resource Managera, ale idąc dalej, tutaj już wybieramy, może tutaj szybko jeszcze tej maszynie damy internet. Jeszcze raz to uruchommy, już powinien być z internetem, powinno być ciut lepiej. Więc tutaj, jeżeli miałbym kilka subskrypcji do danych, to po pierwsze mogę wybrać, w której subskrypcji chcę odtworzyć, prawda? Czy to jakaś produkcyjna, czy testowa, do której lokalizacji chciałbym odtworzyć, prawda? Czy to ma być data center w Dublinie, czy w Amsterdamie, czy którekolwiek na świecie. Możemy sobie też wspomóc tak zwanym gateway serwerem. Co ten gateway serwer robi? Otóż, gdy wysyłamy backupy bezpośrednio z mojego lokalnego data center, on może bezpośrednio wgrywać do bloba storage'owego w Azure i tam jakby na tych danych pracować. Natomiast możemy sobie pomóc przez dodanie wcześniej odpowiedniego gateway'a, który jest już ulokowany w Azure. W tym momencie dane pomiędzy naszym lokalnym data center a tym gateway'em, który znajduje się w Azure, są skompresowane, zeduplikowane. Więc ten ruch, który przechodzi, jest znacznie zoptymalizowany, więc dużo szybciej wyślemy tą maszynę, bo jeżeli nie, no to jakby już w lokalnym data center musimy ją już jakby rozpakowywać i przygotowywać do wrzucania do naszego blobu storage'owego. W kolejnych krokach wybieramy dla naszej maszyny wirtualnej rozmiar maszyny, pod jakim ona ma być aktywowana, po prostu uruchomiona w Azurze, również wcześniej przygotowane jakieś konto storage'owe. Mogę również wykluczyć sobie jakieś pojedyncze dyski, na przykład jeśli moja wirtualka miałaby 5 dysków, mogę do Azura mojego wrzucić tylko na przykład 4 dyski, bo jeden to na przykład z jakimiś logami, tempami, którego nie potrzebuję, więc możemy sobie to swobodnie jakby wyklikać. W ostatnim kroku jakieś jeszcze tutaj resource grupy możemy albo stworzyć nowe, albo wykorzystać już istniejące i pod nie się podpiąć. Idąc dalej, mamy ustawienia dotyczące sieci. I to jest tak naprawdę cały proces, który należy wykonać przy odtwarzaniu. Do naszego rozwiązania mamy również PowerShell, więc jeżeli ktoś by chciał sobie zautomatyzować to w jakieś skrypty swoje, wrzucić i jakąś większą ilość maszyn w ten sposób na przykład użyć jako migracji, prawda? Bo to może być jako codzienny jakiś, nie wiem, backup i wysyłanie jako taką zgodnie z regułą 3-2-1, czyli powinniśmy mieć dla dobrych backupów 3 kopie naszych danych na dwóch różnych nośnikach i jedna kopia powinna być offline. To ta ażurowa może być jako taka offline'owa, prawda, zdalna w razie awarii całego lokalnego data center. I w tym przypadku no, Azure jest tutaj idealnym kandydatem do tego. No i w tym momencie mam już w kolejnym kroku, jakby już bym wyklikał to maszynka, rozpoczynamy proces wgrywania. No tutaj trochę proces, no nie mamy teraz jakby czasu, żeby przechodzić przez wszystkie te kroki. Podejrzyjmy sobie tutaj historycznie, jak to wyglądało, jakie były poszczególne kroki. Tak jak tu widzicie, w pierwszym momencie to jakby przydzielamy odpowiednie zasoby, później wysyłamy, tak jak tu widać po formacie, prawda? W tym przypadku to była maszyna z VMware'a. Wysyłałem ją do subskrypcji ażurowej, do bloba storage'owego. Później wykonywana była konwersja z formatu VMware'owego na format, czyli fixed size VHD, czyli ten ażurowy. Stworzenie jakby już do tego dysków maszyny wirtualnej, stworzenie tych metadanych, czyli maszyny wirtualnej jako takiej. No i jeszcze informacja, że wiadomo, pierwsze uruchomienie może być ciut dłuższe w związku z jakby z dodatkową konfiguracją i to wszystko. I po takim procesie, to w zależności od szybkości łącza, jakie mamy, maszyna wirtualna uruchomiła się w Azurze. W moim przypadku tutaj bez problemu tutaj się ona dodała do mojej subskrypcji. IP został przydzielony. Sam DNS, no to już jakby, tak jak to w armii, ręcznie sobie dodałem później, ale jeżeli sobie teraz sprawdzimy, na przykład sobie teraz to skopiuję i uruchomię tutaj w Putim, tego IP-ka tutaj jeszcze skasujemy, Jeżeli się nie pomyliłem, a się nie pomyliłem, no to mamy tą maszynę, jakby, która parę dni temu chodziła na moim lokalnym data center tutaj na laptopie. Przy pomocy backup and replication zrobiłem jej backup lokalnie. No i później odzyskałem ją po prostu w Azure i mogę bezpośrednio, już nawet używając tego DNS-a ażurowego, odtworzyć sobie taką maszynę. Więc jest to intuicyjne, proste, ale myślę, że dosyć dużo, dużo ma możliwości. Jakieś pytania do tej części? Dobrze, to jeżeli nie ma pytań, wróćmy do prezentacji. I ostatni obszar, ostatni produkt, o którym chciałem powiedzieć, dotyczy Office 365. Jest to nowy produkt. Obecnie on jest w fazie bety i już jest beta publiczna, z tego co pamiętam, więc po wejściu na nasze strony vim.com powinniście łatwo znaleźć możliwość jakby pobrania tej bety. To jest około 7-8 MB. Także nie jest to duże. Więc skąd się narodził taki pomysł? Coraz więcej firm, coraz więcej instytucji przenosi swoje dane do ogólnie do chmury, prawda? Również do Office 365, zwłaszcza no, dosyć wygodne, nie trzeba stawiać swoich exchange'y, mamy exchange'a online. I problemem było to, że okay, wszystkie dane były w Azure, ewentualne backupy również. No, nie ma za dużo rozwiązań na rynku, które pozwalają mieć kopię tych danych u siebie lokalnie, żeby w razie awarii, w razie odcięcia od Azure albo no, z różnych powodów, nawet historycznych, prawda, nie wiem, jakiś pracownik zostaje zwolniony, już nie potrzebujemy płacić, żeby nie płacić za jego skrzynkę, to możemy sobie ją zarchiwizować lokalnie w swoim lokalnym data center i już jakby z subskrypcji zrezygnować dla tego pracownika, prawda, żeby zoptymalizować koszta. Więc z tego powodu. Za chwilkę pokażę, bo całkiem przypadkiem mam to również lokalnie zainstalowane. Pokażę, jak to wygląda. Więc w związku z tym powstał backup for Office 365. W tej wersji, w tej pierwszej wersji, która się niedługo pojawi, skupiliśmy się tylko na tej części Exchange Online. Więc część SharePointowa i OneDrive'owa jest na ten moment niewspierana, nieobsługiwana, chociaż to jest jakby na naszej roadmapie. W pierwszym momencie to najważniejsze, wszystko co z Exchange'a, czyli maile, kontakty, wpisy w kalendarza, tego typu rzeczy możemy sobie zbackupować. I jak to mniej więcej wygląda? Po pierwsze, zasysamy sobie dane z naszej subskrypcji Office 365 zgodnie z uprawnieniami, co sobie, czy wszystkie mailboxy, czy tylko część, i zrzucamy na jakieś tutaj repozytorium. Na ten moment, ponieważ to jeszcze jest w becie i tak dalej, to jest na razie jako samodzielne narzędzie. Podobnie jak było z tym Direct Store do Azure'a. Było przez jakiś czas samodzielne narzędzie jako appliance. Teraz jest to zintegrowane. Podobnie jest z tym, na ten moment to jest jako samodzielne narzędzie. Natomiast należy się spodziewać, że w kolejnych wersjach będzie to zintegrowane, będzie też mogło być spójną częścią tego narzędzia Vim Backup and Replication. I wrzucamy to do repozytorium. I do tego repozytorium możemy jakby z uksą zarówno wrzucać backup z Office 365, jak również z drugiej strony backup jakiegoś lokalnego Exchange'a. I jeżeli chodzi o odtwarzanie, to tutaj również przy pomocy tego narzędzia Vim Explorer do Exchange'a, znanego już użytkownikom Vima, którzy mają zwirtualizowanego Exchange'a, że łatwo przy pomocy tego narzędzia odtworzyć sobie maila, czy załącznik całego mailboxa, no to właśnie możemy to później z powrotem, po pierwsze to może od końca, wyeksportować do pestka, zapisać jako plik, czyli jako wiadomość, jako MSG, wysłać komuś jako załącznik, odtworzyć takie dane możemy albo do Exchange'a lokalnego, albo do Exchange'a online. Czyli czy zbackupujemy, mamy backup Exchange'a lokalnego, czy z Office 365, odtworzyć to również możemy albo do lokalnego, albo do 365. I to jest jakby w dowolnej kombinacji. Jest to możliwe. I co? Chyba myślę, że może przejdźmy sobie do do pokazu, bo tutaj slajdy wszystko przyjmą, ale nie ma, jak myślę, że prezentacja na żywo będzie znacznie ciekawsza. Więc tak mniej więcej wygląda na ten moment backup dla Office 365. Pierwszy krok, który musimy sobie dodać, to oczywiście podać na miarę na naszą subskrypcję Office 365. Jeżeli hasło dobrze pamiętam, to powinno to zadziałać. Jak to działa? Jak zaraz zobaczycie, poszczególne kroki. Jeszcze poczekajmy. Poszczególne kroki, czyli łączymy się przez Exchange web Services, później znowu za pomocą PowerShell'a wykonujemy większość jakby z komend w tle. Sprawdzamy odpowiednie uprawnienia, czy mamy, co możemy, czego nie możemy w związku z naszą subskrypcją. I to wszystko, jeżeli chodzi o konfigurację. No i później backup może sobie tam cyklicznie chodzić. To jeżeli podejrzymy sobie na opcje, to po pierwsze wskazujemy, gdzie i jak często mamy możliwość wysyłania backupów. To mówię, to jest jeszcze beta, więc w finalnej wersji tutaj pewnie będzie scheduler, będzie tak elastyczny jak w tej wersji dla backup and replication dla maszyn wirtualnych, jeżeli chodzi o wykonywanie backupów i również które komponenty ewentualnie możemy wyłączyć, na przykład jeżeli coś już jest w koszu, no to może chcemy sobie pominąć to, skoro już użytkownik zdecydował skasować, to my również możemy tego typu rzeczy pominąć. Padło pytanie, jak to jest przechowywane. Otóż jest to w formacie takim. To jest tak naprawdę format EDB, format exchange'owy, czyli taki sam format, jaki jest no, przyjazny, jaki jest exchange'owi przyjazny. I w tym momencie, chociaż to jest jakby, no pliki to jest jakby pod spodem, tu był jeden pan pytał właśnie, jak to jest przechowywane, ale jeżeli sobie teraz wybierzemy, możemy sobie dowolnego punktu w czasie, na przykład jeżeli tu mam ustawione, że raz na dobę wykonuję taki backup, oczywiście on jest przyrostowy, więc to, co się zmieniło tylko z danego dnia, jeżeli jest raz na dobę, no to zabieramy. Mogę to sobie przywrócić ostatni stan bazy exchange'owej. Żeby coś tutaj Wam też zademonstrować, to tu mam podpiętą taką skrzynkę, tą właśnie skrzynkę, to skasuję na przykład tego maila. Także maila skasowałem i w tym momencie mamy dostęp do wszystkich jakby mailboxów, które tutaj są dostępne, wszystkich obiektów, które są w ramach tej mojej subskrypcji dostępne. W tym miejscu mogę sobie nawet podejrzeć maila, po prostu mogę sobie otworzyć takiego maila, mogę go również przywrócić, tak jak wspomniałem, mogę przywrócić bezpośrednio do mojej skrzynki tego Office 365. Mogę do alternatywnej, dowolnej, innej skrzynki przywrócić. W tym przypadku no, muszę mieć poświadczenia odpowiednie do tej innej skrzynki, prawda? Czy to do lokalnego exchange'a, czy do innej skrzynki online'owej. No to wtedy muszę mieć odpowiednie uprawnienia. Mogę to również wyeksportować do PST, wysłać jako zapisać jako MSG lub wysłać komuś jako załącznik. Więc wybierzmy sobie tą pierwszą opcję. OK, tu potrzebujemy na miarę podać tak. I w tym momencie Wizard twierdzi, że udało się otworzyć. Jeżeli sprawdzimy tutaj sobie, kliknę F9. O, pojawił się, mail się już pojawił. Więc tak szybko, w ciągu kilku sekund byłem w stanie przywrócić maila, którego po prostu skasowałem i on był w tym Office 365. Odzyskałem go z powrotem w tym przypadku, z powrotem do Office 365. I nie było żadnego problemu, żeby go również do lokalnego narzędzia odtworzyć, takiego maila. Jakieś pytania, uwagi? Tak. Tak, jak najbardziej. Tak, jak najbardziej, ponieważ w tym przypadku była mała jakaś maszyna z jedną sieciówką, ale jeżeli w moim lokalnym serwerze, w moim lokalnym data center mam wirtualkę, która ma trzy sieciówki, to w momencie odtwarzania mi pokaże, że mam trzy sieciówki. I wtedy sobie wybieram z tych wszystkich moich stworzonych sieci, wybieram OK, do tej sieciówki chcę w tą sieć go wpiąć, która może być jakoś wewnętrzna, zewnętrzna, jakaś tam storage'owa, dowolna maszyna, którą można ją wykonywać, jak najbardziej. Dobrze. I jeszcze ostatnia rzecz może dotycząca tego, czyli tego Explorera możemy sobie zamknąć. Natomiast tak jak wspominałem, tutaj w ramach tego nowego narzędzia Office 365 możemy sobie dodać nową subskrypcję Office 365. Natomiast taka ciekawostka dla Was, to jest w pierwszej wersji będzie kompletnie niewspierane, natomiast żeby Wam zasygnalizować, że jest taki feature, jeżeli w tym samym miejscu, tutaj jak prawym, to widzicie to jest po kliknięciu prawym klawiszem. Natomiast jeżeli klikniemy w tym samym miejscu prawym z kontrolem, zauważyliście, co się zmieniło? Można dodać po prostu też lokalnego, zwykłego Exchange'a, nawet jeżeli on byłby na środowisku fizycznym. Exchange na środowisku wirtualnym to my już od dawna wspieramy, natomiast tu jest takie testowo, eksperymentalnie dodana również funkcjonalność do backupu Exchange'y w 100% fizycznych. Jak najbardziej taka jest również możliwość. To są te same techniki, jeśli łączymy się na Exchange Web Services, powinna być komunikacja PowerShellowa z tym lokalnym Exchange'em i tymi samymi technikami jesteśmy w stanie po prostu bez posiadania żadnego agenta, bo to co może niektórzy pamiętają i nie, to może przypomnę, to nas o czym się znaczy staramy, duży nacisk kładziemy, to żeby jak najmniej wsadzać do wewnątrz maszyny wirtualnej, czy do maszyny, z której backupujemy. Dlatego w przypadku wirtualek backupujemy bez posiadania żadnej agenta wewnątrz wirtualki, jako cały image, cała maszyna wirtualna. W przypadku maszyn fizycznych, jakiś ten komponent musi być zainstalowany, natomiast w ten sposób będzie można również z Exchange'a lokalnego również wyciągać te dane, na przykład sobie później odtworzyć do Office 365, do Exchange'a online. Dobrze, to jeżeli tak, jeżeli jakieś jeszcze pytania dodatkowe, to zapraszam. Jeżeli nie, to dziękuję za uwagę.